Przeczytajmy siódmy rozdział Księgi Jeremiasza. Stary Testament, Księga Jeremiasza, siódmy rozdział. Oto słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Stań w bramie świątyni Pana i ogłaszaj tam to słowo. Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy Judejczycy, którzy wkraczacie w te bramy, aby pokłonić się Panu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie. Czyńcie to, co właściwe. Wtedy ja sprawię, że pozostaniecie we własnym kraju. Nie wierzcie, gdy wam powtarzają: świątynia Pana, świątynia Pana, tu jest świątynia Pana. Musicie przede wszystkim szczerze poprawić swoje postępowanie. Musicie zmienić na lepsze swoje czyny. Jeśli między sobą szczerze będziecie trzymać się prawa, jeśli nie będziecie krzywdzić cudzoziemców, sierot ani wdów, jeśli nie będziecie przelewać w tym kraju krwi niewinnej, ani czcić obcych bogów na własne nieszczęście, to wtedy rzeczywiście sprawię, że będziecie mieszkać w tym kraju, w ziemi, którą dałem waszym ojcom przed wiekami i na wieki. Wy jednak słuchacie zapewnień, które są nieprawdą. Nie będziecie mieć z tego korzyści. Czy nie jest tak? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, składacie fałszywe przysięgi, spalacie kadzidło Baalowi, służycie innym bogom, których nawet nie znacie. A potem przychodzicie, stajecie przede mną w tej świątyni noszącej moje imię i mówicie: jesteśmy cali i zdrowi, po to, by trwać przy swoich obrzydliwościach. Traktujecie tę świątynię noszącą moje imię, jakby była jaskinią zbójców. Owszem, ja to widzę, oświadcza Pan. Tak, przejdźcie się do Shilo. Tam kiedyś mieszkało moje imię. Zobaczcie, co uczyniłem z tym miejscem z powodu zepsucia mego ludu Izraela. A oto, co teraz was spotka, oświadcza Pan. Nie słuchaliście, chociaż was przestrzegałem. Nie odpowiadaliście, chociaż do was wołałem. Przeciwnie, postępujecie jak dawniej, bez zmian. Dlatego uczynię z tą świątynią, na której tak polegacie i która nosi moje imię, oraz z tym miejscem, które dałem wam i waszym ojcom, to samo, co uczyniłem z Shilo. Odrzucę was od siebie, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima. A ty, Jeremiaszu, nie wstawiaj się za tym ludem. Nie przedstawiaj mi żadnej prośby, nie zanoś za nim modlitwy i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham. Czy sam nie widzisz, co oni wyczyniają w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Dzieci znoszą drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety zagniatają ciasto i pieką placki na cześć Królowej Niebios. Wylewają płyny w ofierze obcym bogom po to, aby mnie rozgniewać. Ale czy mi tym szkodzą? Pyta Pan. Raczej sobie, bo ściągają na siebie tylko wstyd. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Wyleję na to miejsce mój gniew i moje wzburzenie. Wyleję je na ludzi, wyleję je na bydło, wyleję je na drzewa polne i na płody rolne. Mój gniew będzie płonął i nie zgaśnie. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Mnóżcie swoje całopalenia i swoje krwawe ofiary. Jedzcie sobie mięso. W dniu wyprowadzenia waszych ojców z Egiptu nic im nie mówiłem i nic im nie nakazywałem w sprawie całopaleń i ofiar krwawych. Nakazałem im tylko to: słuchajcie mojego głosu, ja będę waszym Bogiem, a wy moim ludem. Postępujcie we wszystkim według moich poleceń, a wtedy będzie wam się dobrze wiodło. Lecz oni nie posłuchali, nie nakłonili swojego ucha. Przeciwnie, szli za własnymi skłonnościami, powodował nimi upór ich własnych złych serc. Odwrócili się do mnie plecami, zamiast pokazać mi twarz. Ja natomiast od dnia, w którym wasi ojcowie wyszli z ziemi egipskiej, aż do dnia dzisiejszego, nieprzerwanie posyłałem do was moje sługi, wszystkich mych proroków. Mimo to nie posłuchali mnie, nie nakłonili swojego ucha, raczej usztywnili swój kark. Postępowali nawet gorzej niż ich ojcowie. Gdy więc będziesz przekazywał im wszystkie te słowa, oni cię nie posłuchają. Gdy będziesz do nich wołał, nie odpowiedzą. Mów zatem do nich. Oto naród, który nie posłuchał głosu Pana, swojego Boga i nie przyjął przestrogi. Prawda przepadła, została wycięta z ich ust. Ostrzyż swe włosy i wyrzuć je i wznieś na nagich wzgórzach żałobną pieśń, gdyż Pan odrzucił, gdyż On odepchnął pokolenie, na które spadnie Jego gniew. Gdyż synowie judzcy dopuszczali się tego, co złe w moich oczach, oświadcza Pan. W świątyni noszącej moje imię ustawili swoje obrzydliwości. W ten sposób zbezcześcili ją. Pobudowali również miejsca ofiarne Tofet w dolinie Ben-Hinom. Tam postanowili spalać w ogniu swoich synów i swoje córki. Nie nakazałem im tego. Nie przyszło mi to nawet na myśl. Dlatego idą dni, oświadcza Pan, że już nie będzie się mówiło Tofet lub Dolina Ben-Hinom, będzie się mówiła Dolina Mordu i z powodu braku miejsca gdzie indziej będą w Tofet grzebać umarłych. Staną się trupy tego ludu żerem dla ptactwa i dzikich zwierząt i nikt nie będzie ich płoszył. Sprawię też, że ucichnie w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy głos wesela oraz głos radości, głos Pana Młodego oraz głos Panny Młodej, ponieważ pustkowiem stanie się ta ziemia. To jest Boże Słowo. Czy lubisz alarmy? Jak wcześnie rano nagle coś dudni i cię wyrywa ze snu. Albo gdy o północy włącza się czujnik dymu i wszyscy w bloku słyszą ten głos. Przypomniała mi się taka historia, kiedyś unocowałem u swojego kolegi w akademiku i on sobie kupił taką wieżę stereofoniczną z potężnymi kolumnami i ta wieża miała taką możliwość, że można było ustawić alarm, żeby się włączyła muzyka o konkretnej godzinie z konkretną głośnością. Więc będąc podłym, przestałem wcześniej i mu trochę podkręciłem, wychodząc. Ale poczekałem, aż się włączy, żeby zobaczyć, jak zareaguje. Więc jeszcze w życiu nie widziałem kogoś, kogo tak wyrwało po prostu ze snu, jak włączyła się ta muzyka. A to był Mesjasz Händla od razu, więc było natychmiastowa pobudka, także nie wiedział, co się dzieje wokoło, tak, ale był skuteczny alarm. Więc czy masz w domu alarmy? Czy korzystasz z tego typu urządzeń? No są one potrzebne. Po co? No żeby chronić nas, nasz dobytek. A czy w duchowym życiu korzystasz z różnych czujników, z alarmów, po to, żeby to duchowe życie chronić? Jeśli chodzi o Izraelitów, to Bóg ustanowił im takie alarmy, takie czujniki. Byli to prorocy, którzy między innymi ich rolą było to, żeby ostrzegać, żeby zwiastować Boże Słowo i taki alarm wszczynać, jeżeli Izraelici zaczynali iść złą drogą. I dzisiejsza historia to jest tylko jedną z bardzo wielu w Starym Testamencie, gdzie Bóg poprzez proroka włącza taki alarm, żeby obudzić Izraelitów. I takie alarmy są potrzebne, były im potrzebne. Dlaczego? Ponieważ oni odchodzili od Boga. Oni nie znali Boga, dlatego taki alarm przypominał, czego Bóg od nich wymaga, przypominał, jaki Bóg jest. Więc to Bóg dawał proroków. Jeśli chodzi o nas, to nasza sytuacja jest zupełnie inna. Może nie zupełnie, czy to złe określenie, zupełnie inna. Jest z jednej strony lepsza, z drugiej gorsza. Alarm, który Bóg do nas wysłał, jest dużo, dużo głośniejszy niż wszyscy prorocy razem wzięci Starego Testamentu, ponieważ Bóg posłał swojego Syna, żeby Jego Słowo po prostu było tak donośne, żeby obudziło nas do życia wiecznego. Więc jeśli zignorujemy ten alarm, jakim jest Pan Jezus Chrystus, jakim jest Jego Słowo, Jego nauczanie, to konsekwencje nie będą doczesne, one będą doczesne i wieczne. Dlatego Dobrze jest mieć alarmy, czujniki. Dobrze jest reagować na alarm we właściwy sposób. I mam nadzieję, że to jest właśnie ta, rozważając ten fragment, ten rozdział, siódmy rozdział Księgi Jeremiasza, zobaczymy, jak bardzo potrzebujemy właśnie takich alarmów. Nie tylko, jakby można powiedzieć, głaskania, ale też potrząśnięcia, żebyśmy się przebudzili. Więc zacznijmy od tego, kim są adresaci, do kogo Bóg posyła proroka Jeremiasza. Więc Bóg nakazał Jeremiaszowi, aby ten udał się do świątyni Pana. I tam, w bramie tej świątyni, stanął i ogłaszał Boże Słowo. Tylko przypomnę, że jeśli chodzi o Żydów, to Żydzi mieli tylko jedną świątynię, która znajdowała się w Jerozolimie, w Judei, i ta świątynia była takim centralnym miejscem oddawania kultu, czy też czczenia Boga Izraela, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Więc jeżeli ktoś chciał złożyć jakąś ofiarę Bogu, jeżeli ktoś chciał przyjść, pokłonić się Bogu, to musiał przyjść do tej świątyni w Jerozolimie. I prawo mojżeszowe mówiło, że mężczyzna, Żyd, no, 3 razy w roku powinien stawić się w świątyni Pana, żeby oddać Panu pokłon, i był to okres różnych świąt. Więc Bóg w prawie postanowił, że Żydzi będą mieć tylko jedną świątynię, w której będzie sprawowany kult Jahwe. Więc Bóg skierował Jeremiasza do tego, żeby stanął w tej bramie, w tej świątyni, i tam ogłaszał Boże Słowo. Więc do kogo Bóg kieruje to przesłanie? No, kieruje do tych, którzy wchodzą do tej świątyni, aby pokłonić się Panu, aby złożyć tam ofiary. Więc kieruje to słowo do Judejczyków. W tym czasie Królestwo Izraela, jakie było zjednoczone za dni Dawida i Salomona, już jest podzielone. Królestwo Północne, Efraimici, zostali wzięci do niewoli, a Królestwo Południowe, Juda, dalej funkcjonuje. I w Judzie, właśnie w Jerozolimie, znajduje się ta świątynia, więc Bóg poprzez Jeremiasza kieruje słowa do Judejczyków, którzy przychodzili pokłonić się Panu. Druga kwestia. Jaskinia zbójców. Więc jakie jest przesłanie Boga do tych ludzi? Co Bóg chce im powiedzieć, tym Judejczykom, Bożemu ludowi? W wersecie 3 jest napisane: tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, poprawcie postępowanie. Czyńcie to, co właściwe, wtedy ja sprawię, że pozostaniecie we własnym kraju. Więc mamy dwie rzeczy, o których mówi nam ten werset. Po pierwsze, jest tu wezwanie do poprawy, wezwanie do czynienia tego, co właściwe. A po drugie, jest tam zawarte z jednej strony ostrzeżenie, bardzo ostre ostrzeżenie, mocne ostrzeżenie, a z drugiej strony jest obietnica. To znaczy, że Bóg ostrzega, że jeśli Judejczycy nie poprawią swojego postępowania i nie zaczną czynić właściwie tego, co właściwe, to stracą swój kraj. Ta ziemia, którą Bóg im dał, zostanie im odebrana, a oni pójdą w niewolę. Ale jeśli zrobią to, do czego Bóg ich wzywa, jeśli szczerze zaczną postępować zgodnie z Bożymi standardami, to Bóg obiecuje zachować tę ziemię dla nich, utrzymać ich w tej ziemi. Nie zostaną wzięci do niewoli, ta ziemia nie zostanie im odebrana, a oni właśnie nie będą wywiezieni do obcej ziemi, gdzie będą służyć obcym Bogom. Ale to może rodzi się pytanie, ale czy takie wezwanie nie jest szokujące? Bóg zwraca się do ludzi, którzy przychodzą do Jego świątyni, aby oddać Mu cześć, i zwraca się do nich z wezwaniem do korekty, do nawrócenia, i ostrzega ich, że jeżeli się nie nawrócą, to stracą ziemię. Dlaczego Bóg to robi? Jaki jest powód takiego działania? Można myśleć, Bóg powinien raczej kierować się do tych, którzy nie chodzą do tej świątyni, a tu Bóg się kieruje do tych, którzy do tej świątyni chodzą. Więc o co chodzi? Więc Bóg kieruje, więc dlaczego Bóg tak postępuje? No, werset 11 nam rzuca nieco światła. Traktujecie tę świątynię noszącą moje imię, jakby była jaskinią zbójców. Owszem, ja to widzę, oświadcza Pan. Więc Bóg kieruje konkretny zarzut do Judejczyków. Judejczycy traktują świątynię Pana, jakby była jaskinią zbójców. O co chodzi z tą jaskinią zbójców? Prawdopodobnie każdy z nas słyszał o Janosiku, najsłynniejszym rozbójniku z Podhala. Na podstawie tej legendy powstał nawet serial w naszej telewizji. W każdym razie Janosik, no może być, był gangsterem. Był rozbójnikiem, był zbójem. Stał na czele grupy zbójów. Mieli oni swoją jaskinię, o której wiedzieli tylko oni, która była ich taką bezpieczną kryjówką. Tam przechowywali swoje łupy, tam funkcjonowali na co dzień i stamtąd się wyprawiali po to, żeby łupić wszystko dookoła. Oczywiście to jest, prawda, trochę jak Robin Hood, czyli że oni ograbiali bogatych po to, żeby pomagać biednym. Niemniej jednak byli zbójami. Po czym właśnie po swoich akcjach wracali do swojej jaskini, która zapewniała im bezpieczeństwo. Więc Bóg mówi do tych Judejczyków, którzy przychodzą do świątyni Pana w Jerozolimie, aby się pokłonić Panu, że w taki sam sposób traktują świątynię Boga. Że traktują ją, jakby była jaskinią zbójców. To znaczy, że ci Judejczycy uważają tę świątynię jako swoją bezpieczną kryjówkę. Dopóki mają tę świątynię, dopóki do niej przychodzą, dopóki w niej oddają Bogu cześć poprzez składanie tych krwawych ofiar, to uważają, że są bezpieczni, że będą ocaleni, że nic im nie grozi. W związku z tym na co dzień mogą żyć tak, jak chcą. I w ogóle im to nie przeszkadza, jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci, że łamią Boże przykazania. Nic się im nie kłóci z niczym, po prostu uważają, że jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci, to właśnie najważniejsze jest, aby składać te ofiary. Wszystko inne to nie ma znaczenia. I to właśnie takie podejście przekłada się na ich codzienność, na ich codzienne życie. Dlatego w 9 i 10 wersecie Jeremiasz mówi, czyli nie jest tak, kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, składacie fałszywe przysięgi, spalacie kadzidło Baalowi, służycie innym bogom, których nawet nie znacie. A potem przychodzicie, stajecie przede mną w tej świątyni noszącej moje imię i mówicie, jesteśmy cali i zdrowi, po to, by trwać przy swoich obrzydliwościach. Więc Bóg mówi przez Jeremiasza do mieszkańców Judy tak, na co dzień łamiecie dekalog, przekraczacie moje przykazania, grzeszycie na różne sposoby, a potem w sabat czy w jakieś święto przychodzicie do mojej świątyni i jak gdyby nigdy nic. Mówicie, jesteśmy bezpieczni, Pan Bóg nas ocalił. I przez to myślicie, że możecie wracać do czynienia swojego zła. Czy to jest właściwe? Czy tak ma wyglądać oddawanie mi czci? Więc widzimy, że Judejczycy traktują świątynię Pana w niewłaściwy sposób, w zły sposób. Uczynili sobie ze świątyni miejsce, które ma zapewniać im bezpieczeństwo, ma dawać im taki azyl do czynienia zła. A to tylko obnaża głębszy problem tych Judejczyków, którym jest niewłaściwe traktowanie Boga, niewłaściwe podejście do Boga, do oddawania Jemu czci. W ich rozumieniu tym Judejczykom wydawało się, że to, czego Bóg głównie od nich wymaga, to jest po prostu składanie tych ofiar. Przecież czyż nie po to jest ta świątynia i czyż nie po to są ci kapłani, żeby te ofiary były tam składane? Więc to jest istota oddawania Bogu czci w ich mniemaniu. To jest najważniejsza sprawa, wszystko inne już nie ma takiego znaczenia, jest nieważne. Więc oni to robią, co w ich mniemaniu Bóg od nich wymaga. Składają te ofiary i w ten sposób są przekonani, że spełniają to, czego Bóg od nich wymaga. Składają te ofiary w świątyni. Nawet dużo tych ofiar składają. Co sprawia, że ta świątynia jest dla nich bardzo ważna. Jest synonimem bezpieczeństwa. Ale z drugiej strony to pokazuje, że oni nie znają Boga. Że skupili się na rzeczach, które dla Boga nie są aż tak istotne. I zrobili sobie z nich, można powiedzieć, wszystko, całe centrum sprawowania kultu. Czy Bóg tego od nich wymagał? Więc skupiają się na tych ofiarach, a z drugiej strony nie czują się w ogóle zobligowani do innego postępowania na co dzień, do postępowania, które jest miłe Panu. Dlatego kradną, mordują, cudzołożą, uczestniczą w bałwochwalstwie, a potem jak gdyby nigdy nic. W sobotę przychodzą do świątyni, żeby złożyć ofiary, żeby pokłonić się Panu. Więc Bóg przez proroka Jeremiasza mówi, że to się Jemu nie podoba. A nie podoba się, ponieważ czczenie Boga zostało przez nich wypaczone. Dlatego Bóg przez proroka Jeremiasza ostrzega Judejczyków, że takie postępowanie u Boga nie przejdzie. Takie oddawanie Bogu czci się, no nie znajdzie aprobaty u Boga. Jest to raczej drażnienie Boga, które prowadzi do Bożego gniewu i kary. Dlatego Bóg mówi do nich tak. I to są te lżejsze słowa z tego rozdziału. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan, wyleję na to miejsce mój gniew i moje wzburzenie. Wyleję je na ludzi, wyleję je na bydło, wyleję je na drzewa polne i na płody rolne. Mój gniew będzie płonął i nie zgaśnie. I dalej czytamy, co Bóg ma na myśli, że zabierze im te ziemię i odejdą w niewolę, pójdą w niewolę do obcego ludu, do obcych bogów. Więc widzimy właśnie, że Izraelici uczynili sobie ze świątyni właśnie taką jaskinię zbójców. Dopóki mamy tę świątynię pośród siebie, jesteśmy bezpieczni. Nieważne, co robimy, nieważne, jak żyjemy. Ważne, że składamy ofiary w tej świątyni. Bóg jest z nami, Bóg nas wybawi. Koniec, to proste myślenie. A co Bóg mówi na ten temat? I tutaj kwestia prawdziwej wiary. Więc czego Bóg oczekiwał od Judejczyków? Mówi nam o tym Jeremiasz w wersecie... Czy może inaczej, jeszcze nie mówił o tym, zaraz do tego dojdziemy, ale najpierw mówisz, jaki jest stosunek Boga właśnie do takiego podejścia, jaki mieli Judejczycy. Tak mówi Pan Zastępu, werset 21, Bóg Izraela, mnóżcie swoje całopalenia i swoje krwawe ofiary, jedzcie sobie mięso. W dniu wyprowadzania waszych ojców z Egiptu nic im nie mówiłem i nic im nie nakazywałem w sprawie całopaleń i ofiar krwawych. Więc Bóg w taki sarkastyczny sposób mówi do tych Judejczyków odnośnie tych ofiar, które są mu składane. I Bóg mówi, możecie sobie mnożyć te ofiary, możecie ich jeszcze więcej przynosić, nawet to mięso, którego w zasadzie nie powinniście spożywać, to możecie sobie spożywać. To i tak nie ma żadnego znaczenia. A dlaczego nie ma znaczenia? Bo to nie jest mój nakaz. W takim sensie to nie jest mój główny nakaz. Jest to raczej wypaczenie tego, co nakazałem waszym ojcom, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu. Te ofiary nie oddają mi czci, ale sprawiają, że mój gniew rośnie. Jaki zatem jest Boży nakaz, który Bóg dał Izraelitom? Mówi nam o tym werset 23. Nakazałem im tylko to. Słuchajcie mojego głosu. Ja będę waszym Bogiem, a wy moim ludem. Postępujcie we wszystkim według moich poleceń. A wtedy będzie wam się dobrze wiodło. Więc co zatem Bóg nakazał Izraelitom? Co jest najważniejsze w tym wszystkim, co Bóg nakazał Izraelitom, kiedy wyprowadził ich z Egiptu? Aby słuchali Jego głosu i postępowali we wszystkim według Jego poleceń. I tylko takie postępowanie zyskuje przychylność Boga. Tylko takie postępowanie Bóg może błogosławić. I takiemu postępowaniu Bóg chce błogosławić poprzez obietnicę. Więc te polecenia, które Bóg nadał, one są zawarte w prawie mojżeszowym, w pierwszych pięciu księgach Biblii. To tutaj są zawarte wszystkie polecenia Pana, jakie dał Izraelitom. I pośród tych wielu poleceń, ponad 600, ponad 600 tych przykazań, jedne są ważniejsze, a inne mniej ważne. Jedne mają pierwszeństwo przed drugimi. Dlatego Bóg mówi przez Jeremiasza w wersetach od 5 do 7. Musicie przede wszystkim szczerze poprawić swoje postępowanie. Oni składają te ofiary, oni przychodzą do Boga, do świątyni, a Bóg mówi, musicie przede wszystkim szczerze poprawić swoje postępowanie, musicie zmienić na lepsze swoje czyny. Jeśli między sobą szczerze będziecie trzymać się prawa, jeśli nie będziecie krzywdzić cudzoziemców, sierot ani wdów, jeśli nie będziecie przelewać w tym kraju krwi niewinnej, ani czcić obcych bogów na własne nieszczęście, to wtedy rzeczywiście sprawię, że będziecie mieszkać w tym kraju, w ziemi, którą dałem waszym ojcom przed wiekami i na wieki. Więc Bóg przypomina Judejczykom, że to nie ofiary są najważniejsze, jeśli chodzi o oddawanie Bogu czci. Oczywiście dla nich jest miejsce w Bożym prawie. One są potrzebne, ale ważniejsze dla Boga jest to, jak Judejczycy traktują innych, słabszych od siebie, cudzoziemców, sieroty, wdowy. Ważniejsze jest, czy na co dzień postępują zgodnie z dekalogiem, który jest podstawą prawa mojżeszowego. Ważniejsze jest to, czy w swoim postępowaniu dążą do sprawiedliwości, do prawości. Dlatego w przypowieści Salomona, 15 rozdziale czytamy: troskę o sprawiedliwość i prawo Pan ceni bardziej niż ofiarę. Samuel do Saula mówi: czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Saul myślał dokładnie przeciwnie. Dostał konkretne instrukcje od Pana, jak co ma zrobić. Nie zrobił tego, ale myślał, że jak złoży ofiary Panu, krwawe ofiary ze zwierząt, to załatwi sprawę. Przysłoni Bogu jakby widzenie, że Bóg da się zaślepić w jakiś sposób ofiarami. Samuel mówi: nie, tak to nie działa. I jeszcze przypowieści Salomona, 15 rozdział, 8 werset i 9 mówią: ofiara bezbożnych jest ohydą dla Pana, przyjemność sprawia mu modlitwa prawych. Ohydą dla Pana jest postępowanie bezbożnych. Kocha on tych, którzy szukają sprawiedliwości. Prawość, sprawiedliwość na co dzień były istotne, były najważniejsze, można powiedzieć, w tym prawie mojżeszowym. Jeżeli to było na co dzień, to te składane ofiary były przyjemną wonią dla Boga. A jeżeli nie było tego na co dzień, to te ofiary były po prostu smrodem, który prowokował Boga do gniewu. Więc to nam pokazuje, że prawdziwa pobożność, właściwy sposób oddawania Bogu czci to przede wszystkim słuchanie Boga, na byciu Mu posłusznym we wszystkim, co powiedział. I tutaj troska o sprawiedliwość, o postępowanie przed Bogiem, który jest szczerym wyrazem poddania się Bogu we wszystkim, jest ważniejsze od składania Bogu ofiar. Pan Jezus do faryzeuszy powiedział: idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Sprawiedliwość, prawo, troska ubogiego, to ma pierwszeństwo przed Bogiem. To jest coś większego niż składane ofiary. A jeśli człowiek nie postępuje sprawiedliwie, kradnie, cudzołoży, morduje, czy służy jakimś bożkom, to jego ofiary, może być gorliwy w tym składaniu ofiar, ale jego ofiary są dla Boga obrzydliwością. Więc jaka lekcja płynie dla nas z tego słowa dzisiaj? Jeśli chodzi o Boga, to Jego nakaz, jaki dał Izraelitom, gdy wyprowadzał ich z Egiptu, jest też obowiązujący dla nas, Bożego stworzenia. Jest to nakaz, który obowiązuje nas dzisiaj. Tu się nic nie zmieniło. Nakazałem im tylko to: słuchajcie mojego głosu. Ja będę waszym Bogiem, a wy moim ludem. Postępujcie we wszystkim według moich poleceń, a wtedy będzie wam się dobrze wiodło. Ale trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o wykonanie tego nakazu, to tutaj nastąpiła ogromna zmiana. Postępowanie we wszystkim według jego poleceń dla Żydów wiązało się z przestrzeganiem prawa mojżeszowego. Ale Bóg, dając swojego Syna, posyłając swojego Syna do nas, swojego Syna Jezusa Chrystusa, unieważnił prawo mojżeszowe, zniósł prawo mojżeszowe, a w miejsce prawa mojżeszowego Bóg postawił swojego Syna Jezusa Chrystusa. Dlatego dzisiaj polecenie Boga jest następujące. Ewangelia Mateusza 17:5. Bóg mówi: to jest mój ukochany syn, źródło mojej radości. Słuchajcie go, czyli jego słuchajcie. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale Jezus z kolei mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. I zanim Jezus odszedł, to powiedział takie słowa, Ewangelia Mateusza 28. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Więc nie wiem, czy widzimy to podobieństwo. Bóg mówi na początku: przestrzegajcie wszystkich moich ustaw, przykazań. Jezus mówi: przestrzegajcie wszystkich moich przykazań. Więc dziś Bóg wzywa wszystkich ludzi, aby słuchali Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem, i aby postępowali według wszystkich przykazań Chrystusa, jakie Chrystus nam dał. Jak ci się wydaje, co jest najważniejsze w nauczaniu Jezusa Chrystusa? Gdybyś miał postawić tą jedną, pierwszą rzecz, to co byś powiedział, że jest tą najważniejszą, pierwszą rzeczą, którą Chrystus wymaga od ciebie dzisiaj? I odpowiedzi na to fundamentalne, zasadnicze pytanie są różne, padają różne. Jedni odpowiedzą, że Chrystus wymaga od nas, abyśmy chodzili do kościoła. Ktoś inny powie, że Chrystus wymaga od nas, abyśmy zachowywali tradycje i obchodzili różne kościelne święta, chrześcijańskie święta. Jeszcze ktoś inny powie, że Chrystus wymaga od nas, abyśmy prowadzili moralne życie poprzez zachowywanie dekalogu. A jeszcze ktoś inny powie, że Chrystus wymaga od nas, abyśmy po prostu byli dobrymi ludźmi i postępowali w miłości do innych. Co łączy te wszystkie odpowiedzi? No to, że to są wszystkie złe odpowiedzi, generalnie. Tego Chrystus nie wymaga od nas na początku. To nie jest pierwsza, najważniejsza rzecz. To nie jest istota tego, co Chrystus od nas wymaga. To są rzeczy, które sobie sami wymyśliliśmy, które sami stawiamy jako istotę. Natomiast Bóg patrzy inaczej i takie podejście sprawia, że robimy sobie swoją własną jaskinię zbójców, a to ze zboru, no bo jak chodzę do kościoła, to jestem bezpieczny, przecież chodzę do kościoła, a co ja jak żyję, to już nie ma znaczenia, jak żyję na co dzień. Albo z zachowywania tradycji, no przecież zachowuję tradycję, jestem chrześcijaninem, obchodzę święta jak chrześcijanin. A to, że na co dzień żyję nie po chrześcijańsku, to już nie ma znaczenia. Ktoś inny powie: no dobrze, ja jestem moralnym człowiekiem, trzymam się dekalogu. Jestem bezpieczny, przecież Bóg tego wymaga. Inny ktoś powie właśnie, że bycie dobrym człowiekiem powoduje, że Bóg w ten sposób realizuje to, co Bóg od niego wymaga i czyni z tych, można powiedzieć, nawet dobrych rzeczy jaskinie zbójców. Taki punkt azylu dla siebie, dopóki to robię, dopóki w tym trwam, dopóki to jest obecne w moim życiu, to jestem bezpieczny. Ale to są złe odpowiedzi. Dopóki czynisz te rzeczy, dopóki na co dzień żyjesz w grzechu, po to, żeby od święta oddać Bogu chwałę, w jakiś sposób złożyć Mu ofiarę, to jest jaskinia zbójców, trwasz w jaskini zbójców. Więc czego wymaga od nas Jezus Chrystus? Co jest najważniejsze, słuchajcie? Co jest tą pierwszą rzeczą, którą Chrystus stawia przed nami? I takich ważnych, fundamentalnych rzeczy jest kilka. Jest kilka. Ale wszystkie one mają swoje źródło w jednej rzeczy. I tą rzeczą jest opamiętanie i wiara w Niego. Kiedy popatrzymy na nauczanie Jezusa, na nauczanie apostołów Pana Jezusa Chrystusa, to zobaczymy, że tam te rzeczy zawsze są na początku, one są pierwsze, one są źródłem, z którego mają wypływać inne rzeczy, tak można powiedzieć. Jezus na początku swojej służby mówi nam, a potem, gdy Jan został więziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Więc to było wezwanie, które Jezus skierował do mieszkańców Palestyny, do Żydów i które kieruje do każdego z nas. Przybliżyło się Królestwo Boże, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, a tą Ewangelią jest Pan Jezus Chrystus. W innym fragmencie Ewangelii Łukasza, koniec, można powiedzieć, tej ziemskiej służby Jezusa, i Jezus mówi do swoich uczniów: zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Więc opamiętanie związane z wiarą zmartwychwstałego. I w innym miejscu apostoł Paweł, oczywiście takich fragmentów mógłbym podać wiele, ale jeszcze jeden fragment tylko chciałem przeczytać z pierwszego listu do Tesaloniczan. Przecież to właśnie od was słowo Pana rozniosło się nie tylko po tych dwóch prowincjach, ale wszędzie dotarła wieść o waszej wierze w Boga. Dlatego nie ma potrzeby o tym mówić, ponieważ mieszkańcy tamtych stron sami rozgłaszają, jak nas przyjęliście i jak odwróciliście się od bóstw do Boga, po to, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu oraz oczekiwać na powrót z nieba Jego Syna, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ratuje przed nadchodzącym gniewem Boga. Więc od początku do końca, przez cały Nowy Testament, przez całe Pismo widzimy, że Bóg, to co jest najistotniejsze, pierwsze, to jest opamiętanie się i zawierzenie Chrystusowi. Jeremiasz w tym rozdziale wzywa Judejczyków do opamiętania i wiary w Boga. Tak? To jest, bo innymi słowami, ale generalnie on wzywa do opamiętania. Zmieńcie swoje postępowanie, odwróćcie się od tego grzechu i zacznijcie wierzyć w Boga, bo oni nie wierzyli tak, jak powinni byli wierzyć. Do tego samego wzywa Jezus Chrystus każdego z nas. Chrystus wzywa do zerwania z grzechem, do porzucenia grzesznych dróg oraz do wiary w Niego, do słuchania Jego głosu, do poddania się Jemu jako Panu i Zbawicielowi. I bez tego opamiętania i zaufania Chrystusowi nie można oddawać Bogu czci, nie można służyć Bogu. Znaczy, ktoś może próbować, ale to nie będzie przyjemne dla Boga. To nie będzie miłą ofiarą, nie będzie miłą wonią, będzie czymś odwrotnym. Będzie to smród, który będzie drażnił Boga. Bo nie można w tym samym czasie żyć w grzechu, nie słuchając Bożych przykazań, czy też nie słuchając nauki Chrystusa, przykazań Chrystusa, a z drugiej strony składać Bogu ofiarę, żeby była przyjemna. Nie, nie można. To się gryzie ze sobą i Bóg mówi, że coś takiego jest niedopuszczalne. Więc możesz być gorliwy w swojej religijności, ale jeśli w twoim życiu nie nastąpiło opamiętanie i zawierzenie Chrystusowi, to jesteś dokładnie w tym samym miejscu, co Judejczycy. Zrobiłeś sobie jakąś jaskinię zbójców, z Bożej rzeczy. Z Bożej dobrej rzeczy, którą Bóg dał, zrobiłeś sobie jakąś jaskinię zbójców. I to, że w jakiś sposób próbujesz oddawać Bogu czci, to nie zmienia nic. Boży gniew spadnie na ciebie, chyba że wykonasz to, do czego wzywa cię dziś Chrystus. I kiedy uczynisz to, do czego wzywa cię Chrystus, to otrzymasz życie wieczne. I do tego cię zachęcam z całego serca. Opamiętaj się, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, odwróć się od grzechu i zaufaj Chrystusowi. Poddaj się Jemu i czyń wszystko, co On nakazuje, bo w tym jest obietnica życia wiecznego. Amen.